Mroczne rozmowy. Zaprasza Joanna Divina.
Dzień dobry, wieczór Państwu. Minęła północ. Mamy Dzień Zakochanych. No to chcemy Państwa zaprosić dzisiaj do rozmowy o uczuciach, może nawet trudniejszych do nazwania, bo będzie mowa o miłości do wolności, do ambicji, do sztuki i przede wszystkim do samej siebie, czy samego siebie. Porozmawiamy o decyzjach, które potrafią wywrócić życie do góry nogami i o kobietach przede wszystkim, które miały odwagę takie decyzje podjąć. Zapraszamy Państwa do kontaktu. Przypominam numer telefonu 618654654, ale najpierw przedstawię mojego gościa. Dzisiaj Magdalena Żelazowska przyjęła moje zaproszenie. Dzień dobry, wieczór.
Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
Pani Magdalena jest pisarką, dziennikarką, podróżniczką. Pani mówi o sobie, że lubi kolekcjonować wspomnienia i ludzkie historie i drobne przyjemności codzienności. To bardzo mi się spodobało.
To prawda, niestety lubię kolekcjonować również dużo więcej innych rzeczy, w tym rzeczy materialnych. Co parę miesięcy zakładam jakąś nową kolekcję. Tak to już chyba jest z nami, osobami sentymentalnymi.
Ale to bardzo miłe. Nie jest mi to obce, więc dlatego z taką otwartością również to przyjmuję. Pani Magdalena ma na swoim koncie wiele książek. Zresztą kiedyś pani była gościem Radia Poznań. Rozmawiałyśmy o Nowym Jorku. To było wiele, wiele lat temu. Nowy Jork, opowieści o mieście.
Aż tak wiele, to nie, kilka lat temu, ale mam wrażenie, że rzeczywiście bardzo dużo się od tego momentu wydarzyło i książkowo, i w moim życiu. A Nowy Jork jest zdecydowanie kopalnią tematów i myślę, że jeszcze nieraz będę do niego wracać, nie tylko turystycznie, ale też na łamach książek.
A czy to jest dobre miejsce do życia?
Z tym pewnie sama bym się kłóciła, chociaż jestem ogromną entuzjastką Nowego Jorku. Natomiast rozumiem, zwłaszcza teraz po ostatniej mojej styczniowej wizycie, że to miasto może być na co dzień uciążliwe. Trochę już o tym zapomniałam, bo kilka lat temu wróciłam z mojego kilkuletniego pobytu w Nowym Jorku. Ale dla mnie było to dobre miasto do życia. Może niekomfortowe, ale dobre. Dobre energetycznie, bardzo inspirujące. Nigdy nie czułam się tam samotna i do tej pory, ilekroć tam jestem, napawa mnie taką pozytywną energią. To trochę banalnie brzmi, ale to naprawdę tak działa.
Mm-hmm. Pani doskonale wie, co to znaczy opuścić swój kraj i rozpocząć wszystko od nowa, na nowej ziemi. Z czym pani musiała się mierzyć?
Przede wszystkim z ogromnymi wątpliwościami, czy zdecydować się na taki krok w momencie, kiedy miałam już ułożone życie. Oczywiście na taką przeprowadzkę, nawet w atrakcyjnych okolicznościach, bo ja dostałam propozycję pracy w Nowym Jorku. Nie ma nigdy dobrego momentu na taki krok. Ja akurat miałam już rodzinę, byłam świeżo upieczoną mamą, miałam z trudem wyczekane własne mieszkanie, przyjaciół, wszystko było już zaplanowane pod kontrolą i tu nagle taka oferta, więc chyba najtrudniej było mi pozwolić sobie ją przyjąć. Ja oczywiście bardzo chciałam, ale zamartwiałam się o wszystkich dookoła, co na to moja rodzina, co na to moi znajomi, jak to wpłynie na całe nasze życie, nie tylko moje, ale właśnie moje najbliższej rodziny. I myślę, że te dylematy łączą kobiety emigrujące z Polski, bo przeprowadziłam wiele rozmów z emigrantkami i to wydaje się naszym takim wspólnym doświadczeniem. Ja miałam takie poczucie, że niech no już tylko ta podróż się wydarzy, to na miejscu już ze wszystkim sobie poradzę. I tak też było. Oczywiście nie uniknęłam szeregu problemów i frustracji początkującej emigrantki do Stanów Zjednoczonych. To nie jest przyjazny kraj, jeśli chodzi o formalności i logistykę, ale to już naprawdę była prościzna. Skupiałam się po prostu na kolejnych krokach, kolejnych czynnościach do wykonania i zupełnie sprawnie to wszystko szło. Natomiast najtrudniejsze było podejmowanie decyzji we własnej głowie.
Ja też tak myślę, że pani doświadczenia pokrywają się z doświadczeniami bohaterek pani najnowszej książki. To Polki w Ameryce, historie kobiet, które wyruszyły za ocean i podbiły świat. I tutaj pojawiają się kobiety, które wyjeżdżały z kraju z przeróżnych powodów. Czy to z ciekawości świata, z potrzeby zmiany klimatu, dla edukacji, z braku innych pomysłów na życie. Aż 7 na 10 bohaterek, to piękne, fantastyczne kobiety, podjęło decyzję o wyjeździe, kierując się relacją z mężczyzną. Czyli wyjechały z powodu miłości.
To jest taka rzeczywiście statystyka, która się powtarza. Pamiętam taką moją wcześniejszą książkę, Rzuć to i jedź, czyli Polki na krańcach świata, która ukazała się tuż przed tym, jak sama dostałam propozycję wyjazdu. I tam też chyba właśnie 70 czy 80%, 7 na 10 bądź 8 na 10 bohaterek wyjechało za miłością, za mężczyzną. Tak, to jest jeden z częstszych powodów statystycznie emigracji kobiet w ogóle, nie tylko do Stanów Zjednoczonych. To jest oczywiście piękny powód i to jest piękne, że my jesteśmy w stanie tę miłość tak wysoko na liście naszych priorytetów uplasować, że godzimy się na taki wielki krok, zmianę otoczenia, zmianę naszego kraju. Nie wiem, czy to jest najlepszy powód, ale czasami życie po prostu podaje właśnie taki i pozostaje zdecydować, co my z tym zrobimy.
Mm-hmm. No na pewno jest to trudny wybór. Tak się zastanawiam, czy często za decyzją o emigracji stało to uczucie, czy bardziej ambicja, chęć zmiany, czy zmierzenia się z nową rzeczywistością. My, Polki, chyba mamy takie bardzo odważne podejście do trudnych zadań. Większość z nas mówi sobie, no jak to, ja sobie z tym nie poradzę? Albo muszę się z tym zmierzyć, chcę wiedzieć, na ile jeszcze mnie stać. Ale to bardzo, bardzo poważna decyzja.
Tak, to jest też chyba komfortowe móc zadawać sobie takie pytania. Część z bohaterek, które opisałam, właściwie prawie nie miało wyboru, bo opisałam także kobiety, które emigrowały w czasach stanu wojennego, były rozdzielone ze swoimi partnerami albo partner nie miał wyboru i musiał opuścić kraj, a one do niego dołączały. Opisuję XIX-wieczne emigracje, kiedy nie mieliśmy właściwie własnego kraju. Mhm. W takich momentach historii decyzja pewnie przychodzi łatwiej, bo nie ma zbyt wielu alternatyw, ale na pewno jest bardzo trudna. Natomiast ta nasza zdolność do radzenia sobie w różnych sytuacjach, elastyczność, pewna niezłomność, pewne też trudne pokoleniowe doświadczenia, które mamy za sobą, wzmacniają nas bardzo i pomagają nam na emigracji. Jestem bardzo ciekawa, czy współczesne, bardzo młode kobiety będą się tak dobrze odnajdywać, chociażby w Stanach Zjednoczonych, niż my, ich trochę starsze koleżanki, które jeszcze mamy w pamięci doświadczenia albo z własnego dzieciństwa w czasach PRL-u, albo wspomnienia naszych mam i babci. To zawsze było wyjeżdżanie z gorszego miejsca do lepszego. Dzisiaj to już niekoniecznie.
Mhm. Ja też mam pytanie do naszych słuchaczy, słuchaczek. Czy kiedykolwiek zmieniliście państwo kraj, miasto lub też całe życie z powodu uczucia do kogoś albo do czegoś? Będziemy bardzo ciekawe państwa no, historii życiowych. Przypominam numer telefonu 618-654-654. Przypominam, dzisiaj moim gościem jest Magdalena Żelazowska, autorka książki. Skupiamy się na tej najnowszej, Polki w Ameryce. Pani Magdo, Ameryka w tych historiach opisanych w książce bywa obietnicą nowego początku, wolności, sukcesu, ale bywa też miejscem takiej brutalnej konfrontacji z rzeczywistością, o czym pani już też wspomniała, opowiadając swoją historię, no bo i styczność z inną kulturą, innymi zasadami, samotnością, koniecznością zbudowania wszystkiego od zera. Mam pytanie, czy bohaterki pani książek, czy pani książki uważały, że w Ameryce nareszcie mogą być sobą? Mogą być wolne, mogą mówić to, co chcą, robić to, co chcą.
Tak uważały, ale nie zawsze od początku. Mm-hmm. Początki rzeczywiście bywały bardzo zaskakujące. I mnie samą z kolei zaskoczyło to, jak różnie Polki postrzegały Stany Zjednoczone w zależności od tego, na jakim etapie życia bądź w jakiej epoce tam emigrowały. Na przykład Helena Modrzejewska szukała w Stanach Zjednoczonych ukojenia i pewnej takiej anonimowości, zacieszności, życia z dala od spojrzeń publiczności. Dla niej emigracja nie miała być rozwojem kariery, pomnażaniem zasobów, tylko raczej czymś w rodzaju naszej współczesnej przeprowadzki w Bieszczady. Nowy Jork absolutnie jej się nie podobał. Uznała go za prowincjonalny bazar, ubogą krewną europejskich stolic. Z kolei na przykład Urszula Dudziak, emigrując ponad 100 lat później do Stanów Zjednoczonych, była również zdegustowana, załamana, ale raczej była przytłoczona znowu Nowym Jorkiem. Mhm. Nie była pewna, z czego będą razem z Michałem Urbaniakiem żyć, jak się na dłuższą metę w tym kraju utrzymają, gdzie będą mieszkać. To były ich główne zmartwienia natury materialnej. Chociaż sam Nowy Jork był onieśmielający, zachwycający, oferował niesamowitą ofertę kulturalną, chociażby muzyczną. Natomiast było to doświadczenie przytłaczające. Urszula Dudziak codziennie płakała, że chce wracać do Polski, do mamy. Więc te początki rzeczywiście bywały trudne, ale przychodził taki moment nabrania oddechu i zorientowania się, że ten kraj faktycznie daje jakieś takie niesamowite możliwości. Pomijając wolność taką państwową, za którą akurat obie te bohaterki mogły tęsknić, mm-hmm. bo Helena Modrzejewska emigrowała w XIX wieku, kiedy Polska znajdowała się jeszcze pod zaborami, a Urszula Dudziak należała do tak zwanej emigracji czasów Solidarności, kiedy w naszym kraju również działo się źle. Ale chodzi także o taką wolność do robienia tego, co nas interesuje, w czym czujemy się mocne, trochę do kreowania własnej, nieco innej tożsamości, może bardziej śmiałej i wizerunku, co za tym idzie. Ja też to odczułam, że w Stanach Zjednoczonych wolno mi jakby więcej. Może dlatego, że sama sobie na więcej jestem w stanie pozwolić. W Polsce zawsze czułam ogromną odpowiedzialność za innych, za to, jak moje zachowanie może wpłynąć na tych, których kocham. W Stanach Zjednoczonych nie ma tego wzajemnego rozliczania się. Jest chyba większa odpowiedzialność jednostki za samą siebie. Co bywa bardzo zdrowe i pomocne, a bywa czasami też trudne. My nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni w Polsce.
Bo tutaj bardziej zwracamy uwagę na pewne konwenanse, a tam jednak za granicą pozwalamy sobie oddychać pełną piersią, że powiem tak wprost. I tak się zastanawiam w takim razie, jakie takie nasze typowe, co zresztą to pytanie pani sama też zadaje, jakie typowo polskie cechy charakteru pomagają nam nie tylko przetrwać, ale też i wybić się za granicą. No tu konkretnie na amerykańskiej ziemi. Na pewno ta odwaga, otwartość, ciekawość. Co jeszcze? Pracowitość.
Przede wszystkim pracowitość, tak, to, która jest na czele brytyjskich wartości, na które Amerykanie wciąż bardzo lubią się powoływać, a my jesteśmy jako Polki bardzo pracowite i to nie tylko w znaczeniu takiej fizycznej pracy albo pracy zawodowej, tylko też w obszarze takiej życiowej staranności. Nam po prostu zależy, jesteśmy zaangażowane i chcemy żyć trochę odświętnie, ciekawie, chcemy dobrze wyglądać, chcemy dbać o zdrowie, o naszą rodzinę, o relacje w tej rodzinie, o samopoczucie naszych najbliższych, o to, żeby ładnie mieszkać, dbać o swój rozwój osobisty, mieć pasję. Ja obserwuję moje koleżanki, które mieszkają zarówno za oceanem, jak i tutaj w Polsce i my wszystkie jesteśmy niesamowicie ambitne. Czasami się dziwię temu, zadziwia mnie to w taki pozytywny sposób. Więc to jest cecha, która w Stanach Zjednoczonych bardzo procentuje, bo Amerykanie uwielbiają jeden ze swoich mitów, mit self-made man, czyli człowieka, który sam siebie stworzył, sam siebie wykreował pracą własnych rąk i wszystko to, co ma, posiada, osiągnął, zawdzięcza sam sobie, swojej pracy. I to rzeczywiście jest takie połączenie naszej cechy i odpowiedniego otoczenia, bardzo to wydobywa nasz potencjał. My jesteśmy też, poza tą ambicją, determinacją, jesteśmy bardzo elastyczne, odporne. Potrafimy zaczynać od nowa więcej niż jeden raz, potrafimy zmieniać pracę, przystosowywać się do zmieniającego się otoczenia. Ta taka życiowa mobilność też jest w Stanach bardzo premiowana i na emigracji w ogóle to bardzo ułatwia życie. Mam też wrażenie, że my jesteśmy w stanie z pewną taką skromnością, ale też być wdzięczne za to, co nam się udaje na emigracji wypracować. Nie musimy od początku zaczynać z jakiejś górnej półki, jeśli chodzi o zajęcia, które wykonujemy, pozycję, jaką mamy. Potrafimy się cieszyć krok po kroku, pięciem się w górę według jakiegoś własnego toru.
Ależ to są piękne słowa. Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich tych Polek i tu, no właśnie, i tam.
Ja chciałam nam trochę dodać pewności siebie tą książką. Wydaje mi się, że powstało już sporo takich, może nie negatywnych, ale takich bardzo odzierających ze złudzeń portretów emigracji polskiej do Stanów Zjednoczonych. To trudne życie, proste prace, niewdzięczne prace, tęsknota. To oczywiście to wszystko jest prawda, tam to też bywa, natomiast my tak mało wierzymy w siebie, a jesteśmy naprawdę wspaniałe, osiągamy niesamowite rzeczy, czasami nie jesteśmy świadome tego, jak wiele Polki osiągnęły. I chciałam o tym chyba głównie nam samym przypomnieć, a dopiero w dalszej kolejności reszcie świata.
Ja myślę, że był bardzo trudny wybór, bo spotkała się pani zapewne z wieloma Polkami, które żyją poza ojczyzną. Wspominałam, że 10 bohaterek znalazło swoje miejsce w pani najnowszej książce. Ja może tu tak szybciutko, pokrótce poinformuję naszych słuchaczy, że jest tutaj historia Heleny Modrzejewskiej, Poli Negri, jest Tamara Łępicka, jest Aleksandra Kurzak. Piękny tytuł, własnym głosem zwyciężyła, prawda? Odniosła sukces. Jest Sylwia Gorajek, Wojciech, jest Aleksandra Gołota. Wiele, wiele jeszcze innych kobiet, prawda? I wspomniana Urszula Dudziak. Tak się składa, że za chwileczkę wystąpi u nas w programie z Marią Sadowską. Zaśpiewają utwór Jazz na ulicach. Pani Magdo, posłuchamy, dobrze? I za momencik wracamy do rozmowy.
Oczywiście.
No, tak mi się wydawało, że to będzie taka bardzo amerykańska piosenka w dzisiejszym programie. Jazz na ulicach. I jedna z bohaterek pani książki, czyli Urszula Dodziak, przed chwileczką zaśpiewała. Moim gościem dzisiaj jest Magdalena Żelazowska. A książka, którą mam przed sobą, to Polki w Ameryce. Pani Magdo, emigracja dziś, czy to jest wciąż romans z Ameryką? No bo popatrzmy na emigrację zarobkową. Jest trudniejsza przecież niż kilkanaście lat temu. Procedury dłuższe, kontrole bardziej restrykcyjne, status pobytowy mniej stabilny. No i też dzisiaj coraz więcej osób żyje tam w pełnym zawieszeniu, z poczuciem tymczasowości, nawet po wielu latach pracy i budowania życia w Ameryce.
To prawda, to jest coś, co po ostatnich rozmowach z Polanią mnie zdumiało, że można w tym kraju spędzić kilkadziesiąt lat życia, pracować tam, rozliczać się, kształcić dzieci i żyć w poczuciu, że może z dnia na dzień przyjść informacja o tym, że trzeba opuścić kraj w ciągu 14 dni. Tak rzeczywiście się zdarza. Rodzi to sporą niepewność obecnie, nie tylko wśród Polonii, ale rzeczywiście emigracja współczesna jest przede wszystkim mniej liczna. Mówi się o tym wśród Polonii, że nie ma właściwie już teraz młodych ludzi czy rodzin, które chciałyby świadomie przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych, rozpocząć tam nowe życie, założyć swoją rodzinę.
Teraz jest kierunek z powrotem, powrót do kraju, prawda?
Tak, tak. Chociaż znam historię nieudanych powrotów na emeryturę w Polsce, zakończonych z ponowną przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych. To jednak jest już za długo. Nie każdy jest w stanie przyzwyczaić się do życia z powrotem w Polsce. Ale wciąż nie brakuje marzycieli, którzy marzą o tym, żeby zakosztować wyjątkowego życia, jakie oferuje Ameryka, nawet jeżeli ten amerykański sen nie jest już synonimem bogacenia się, komfortowego życia, szybkiego podniesienia poziomu tego życia. Jedną z takich bohaterek jest Sylwia Gorajek, którą opisałam w drugiej części książki. Ona od zawsze marzyła o tym, żeby mieszkać w Ameryce po prostu na podstawie filmów, opowieści rodzinnych, bo jej dziadek mieszkał w Stanach Zjednoczonych, odwiedzin jako nastolatka. Ona bardzo szybko zdecydowała, że tam będzie mieszkała, cokolwiek by się miało nie wydarzyć. Z ogromną determinacją zalegalizowała swój pobyt, chociaż dwukrotnie kazano jej się już pakować i wyjechać. I ja jej zapytałam, skąd w niej taka cierpliwość, pokora w znoszeniu tych wszystkich trudności.
Polska cecha.
Mamy właśnie, no tak, ale właściwie mamy przecież kraj, w którym żyje się naprawdę nieźle dzisiaj i pod względem ogólnego poziomu życia, tak, dostępu do różnych możliwości. I dlaczego tak iść pod tą górę amerykańską za wszelką cenę? No ale ona powiedziała, że miała takie poczucie, że i będąc tam nawet jeszcze nie w pełni z takim prawem stałego pobytu, miała poczucie, że ona niesamowicie na tym korzysta, że ma dostęp do fantastycznych światowych marek, z którymi może współpracować, niesamowitych krajobrazów, kontaktów, że tego nie da się porównać z niczym innym i to jest coś większego niż zarobki, niż wygodne życie. Coś, o co warto zawalczyć i nic nie może się z tym równać. Ja znam to uczucie, wiem o czym ona mówi. Ja może nie na tyle zakochałam się w Stanach Zjednoczonych, żeby tam pozostać na zawsze. Zresztą byłam na innym etapie życia, jak emigrowałam i od początku miała to być czasowa emigracja. Ale ten entuzjazm się naprawdę udziela. To poczucie, że może się zdarzyć prawie wszystko. I chyba dlatego wyjeżdżamy dzisiaj do Stanów Zjednoczonych, żeby poczuć to przez chwilę.
No to ciekawe, co pani mówi, bo że nadal współczesna Ameryka jest dla niektórych przestrzenią spełnienia marzeń, bo wydawałoby się, że raczej będzie, no, że jest opinia kompletnie inna, że nie jest to spełnienie romantycznego marzenia, raczej decyzja o życiu w takich trudnych i niepewnych warunkach, ograniczonej pewności jutra, no, z pytaniem, czy się uda, czy też nie, czy uda mi się tam zatrzymać na dłużej, zrealizować swoje plany, no i jak długo to będzie jeszcze możliwe. Tak się też zastanawiam, patrząc na bohaterki pani książki, gdyby dziś podejmowały decyzję o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, czy zrobiłyby to z taką samą odwagą?
To są indywidualne kwestie, natomiast z wyjątkiem wspomnianej przeze mnie Sylwii, mam wrażenie, że każda z opisanych przeze mnie bohaterek emigrowała z ogromną dozą niepewności, lęku, co je właściwie czeka. W przypadku tych emigracji sprzed ponad 100 lat, no to w ogóle była kompletna podróż w nieznane, daleki rejs statkiem. Nie można było mieć pewności, co nas tam po drugiej stronie czeka, nawet w takim sensie geograficznym, czego się spodziewać, jaki tam jest klimat, jak tam ludzie mieszkają, bo tak dużo różnych opowieści krążyło o tym odległym kraju. Następnie te dwudziestowieczne emigracje to obawa przede wszystkim o to, z czego będziemy żyć, gdzie będziemy mieszkać. Myślę, że ta niepewność jest wpisana w emigrację do Stanów Zjednoczonych i chociaż ona ma, ta emigracja, niesamowicie dobry marketing właściwie od samego początku istnienia Stanów Zjednoczonych jako państwa, kiedy emigranci w początkach tego państwa byli bardzo potrzebni i ich się kusiło opowieściami o tym ogromnym potencjale, jaki Ameryka oferuje, no to ta niepewność była zawsze, bo zawsze mogło się coś nie udać, zawsze mogliśmy się zderzyć z czymś, czego się nie spodziewamy, albo po prostu sobie nie poradzić. Natomiast myślę, że ta niepewność przekłada się potem na tę ekscytację, kiedy uda się pokonać te przeszkody początkowej fazy emigracji. I to daje niesamowitą satysfakcję.
Tak, ciekawość to jedna rzecz, ale przede wszystkim ta odwaga, bo tak jak pani mówi, no jechały w nieznane, nie wiedziały czego się spodziewać, czy sobie poradzą, ale najlepszy jest cytat, słowa Tamary Łempickiej, nie ma cudów, jest tylko to, co samemu zrobisz. I chyba takie podejście najbardziej się sprawdza, no, na emigracji, a w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim.
Ono jest też bardzo amerykańskie. Amerykanie wierzą w to, że jesteśmy kowalami własnego losu. To zresztą bardzo czuć, jak się rozmawia z ludźmi. Oni mało kiedy buntują się przeciwko temu, że coś jest w ich państwie źle zorganizowane. Ja jako przyjezdna z Europy miałam wiele zastrzeżeń do organizacji chociażby systemu świadczeń społecznych, socjalnych, ale oni nie mają takiego postrzegania. Dla nich po prostu każdy sam zawiaduje swoim życiem. Jeżeli ktoś chce mieć dom, to musi na ten dom zarobić. Jeżeli chce brać kredyt, to musi go spłacić. Jeżeli chce mieć dzieci, to musi liczyć z wydatkami. To jest po prostu taki uczciwy układ i znowu ta odpowiedzialność. Jak ja tam mieszkałam, to słowo odpowiedzialność cały czas mi krążyło po głowie, że oni po prostu mają inne podejście do odpowiedzialności, a to się przekłada też na inne podejście do sukcesu i porażki. Porażki, którą natychmiast należy przekuć w sukces albo przynajmniej w jakąś ciekawą narrację o sobie samym. Więc to są takie różnice, które dostrzega się i na pierwszy rzut oka, ale później coraz głębiej analizując, rozumiemy, jak bardzo my się w pewnych kwestiach różnimy.
Czyli można powiedzieć, że Ameryka daje więcej napięć niż możliwości?
To Taka ryzykowna teza. Myślę, że daje porówno. Przypomina mi się teraz taka opowieść, taka legenda emigrancka z początku XX wieku. Otóż emigranci do Nowego Jorku opowiadali, że kiedy jeszcze nie wyemigrowaliśmy, kiedy dopiero się szykowaliśmy do podróży, to mówiono nam, że w Ameryce są ulice wybrukowane złotem. A kiedy przyjechaliśmy na miejsce, to okazało się, że nie tylko nie są wybrukowane złotem, ale w ogóle nie są wybrukowane i dopiero my je mamy wybrukować.
No tak.
Więc rzeczywiście ta Ameryka przywabia bardzo po dziś dzień. Ta legenda chyba nie zgasła. I mimo zasieków, które sama Ameryka rozstawia, jest mnóstwo chętnych, którzy chcieliby tam mieszkać, żyć i spróbować swojego szczęścia, ale na miejscu okazuje się, że no okej, możliwości są, natomiast trzeba się wziąć ostro do pracy. Ameryka daje narzędzia, ale trzeba tymi narzędziami samodzielnie operować.
Czyli nadal jeszcze pozostaje ta wiara w amerykański sen, tak, że ziści się nasze marzenie. No to bardzo romantyczne. Pani Magdo, poprosiłam Panią o wybór piosenki, którą Pani chciałaby dzisiaj usłyszeć w naszym programie. No i tak powiem szczerze, że nie dziwię się, że zagramy za chwileczkę ten utwór. To będzie My Way, ale tak się składa, że znalazłam piękny duet. Frank Sinatra zaśpiewał z Luciano Pavarottim ten utwór.
Wspaniale.
No to będziemy mieć amerykańsko-włoski duet.
Now the end is near, and so I face that final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more. I did it my way.
Regrets I had a few, but then again, too few to mention.
I did what I had to do. I saw it through without exemption. I planned each charted course,
each curved stair along the byway, and more,
much, much more. I did it, I did it my way.
Yes, there was a time, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it all.
rozmowy.
No, moja wrażliwość przy tej piosence poszybowała wysoko. To był wybór mojego gościa Magdaleny Żelazowskiej. Pani Magdo, dzisiaj w nocnych rozmowach opowiadamy o Polkach, odważnych kobietach, znanych przecież każdemu, i o miłości, bo gdzieś ta miłość w tej naszej rozmowie się też przewija, prawda? I ta miłość tak naprawdę nie ma jednej konkretnej definicji, bo ja myślę, że dla tych kobiet, o których pani pisze, o których mówimy, miłość była impulsem, była odwagą, była ogromnym ryzykiem, niepewnością, ale też i zyskiem jednocześnie, bo decyzja poprowadziła je przez ocean, a czasami też sprawiła, że musiały bardzo głęboko zajrzeć w same siebie. I, no i właśnie, to są przepiękne historie. Ale cały czas mnie nurtuje jedno pytanie, bo ono się pojawiło też w tej książce. Pani je sobie sama zadaje. Czego nie zrobiłaby Amerykanka na miejscu Polki?
Tak, to rozdział, w którym poddaję się autorefleksji, bo zastanawiałam się, na ile ten kilkuletni pobyt w Stanach Zjednoczonych mnie zmienił i na jak długo, jak szybko pewne polskie naleciałości w Polsce z powrotem ze mnie wyszły. Na pewno Amerykanka nie byłaby tak niepewna siebie jak Polka. I ja bardzo często widzę to w moich koleżankach, w sobie samej. Mamy często spore osiągnięcia, spore umiejętności, a cały czas w nie nie wierzymy. Mam wrażenie, że to jest kwestia wychowania i odmiennych systemów edukacji. My jesteśmy raczej uczeni nadrabiać braki, a nie doskonalić talenty. W Stanach jest odwrotnie. Tam mamy się skupiać na tym, w czym jesteśmy naprawdę dobrzy i być jeszcze lepszymi, stawiać wszystko na tę właśnie kartę. A cała reszta jest mniej istotna i to daje taką pewność siebie, pewność tego, co umiem, jakie mam mocne strony. Myślę, że Amerykanka nie byłaby tak, co wiąże się z tą niepewnością siebie, skora do pochopnego oceniania, zakładania złych scenariuszy, nieufności. Myślę, że szukałaby raczej rozwiązań, a nie skupiała się na problemie. W przypadku, kiedy coś by jej nie odpowiadało, czy to w relacjach, w miejscu pracy, szybko szukałaby zamienników, a nie ubolewała nad tym, jak jest źle i dlaczego to jest takie niesprawiedliwe. Myślę, że jest jeszcze sporo różnic między nami, ale chyba ten pragmatyzm, konstruktywne podejście do rzeczywistości, to są takie cechy, które zazdroszczę Amerykankom i chciałabym je mieć też u siebie. Pracuję nad tym.
Mm-hmm. Ja mam też wrażenie, że współczesne młode kobiety są bardziej odważne. Przecież całe pokolenia kobiet wychowywane były w takiej wierze, sieć cichutko, i jesteś dobra, albo jak jesteś dobra, to cię odnajdą i zagwarantują ci i sukces, i dobrą pozycję. Na szczęście to się wszystko zmieniło w tym sensie, że kobiety zaczęły wierzyć w siebie bardziej. Czy współczesne emigrantki w Ameryce budują nadal takie swoje małe ojczyzny, małe polskie, małe właśnie kraje swoje, polskie, czy raczej bardzo szybko asymilują się z amerykańską kulturą?
Asymilują się, ale korzystają chętnie z polskiego zaplecza. Polonia się trzyma w Stanach blisko siebie i nawet jeżeli nie decydujemy się mieszkać w typowo polskiej dzielnicy, zaopatrywać w typowo polskich sklepach, to pozostajemy ze sobą w kontakcie. Ja świadomie nie chciałam na przykład w Nowym Jorku mieszkać na Greenpointie albo w takich polskich enklawach w stanu New Jersey, bo wiedziałam, że ja to mam w Polsce na co dzień. Ja poszukiwałam czegoś innego przez te kilka lat. Mimo to regularnie szukałam kontaktu czy to z innymi polskimi rodzicami, czy korzystałam z polskich specjalistów, bo miałam poczucie, że to będzie taki pewny usługodawca w dobrej cenie, z dobrym fachem. Czy wreszcie poszukiwałam polskich smaków
i jednak
w chwilach kryzysu jechałam na ogórkową do polskiej restauracji albo na gołąbki. Więc to jest potrzebne i my, kobiety zwłaszcza, mamy taką naturalną umiejętność tworzenia sobie sieci wokół siebie i wyłuskiwania tych przyjaznych Polek, chociażby jednej czy dwóch, z którymi będąc na obczyźnie mamy kontakt, możemy się wspierać. I to nie dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych, ale też innych krajów. Ja jestem wciąż, chociaż już mieszkam z powrotem w Polsce, w klubie Polek na obczyźnie i tam jest to po prostu taki leitmotiv każdej emigracji. Znaleźć jakąś Polkę w mieście, w którym jestem. I ważne, żeby to była kobieta, bo kobieta zrozumie pewne potrzeby, sprawy do załatwienia, wątpliwości, pytania związane z opieką nad dziećmi, korzystaniem z różnych usług, załatwianiem rozmaitych spraw. To jest bardzo ważne i to nam pomaga w tym doświadczeniu zwanym emigracją.
A ja się jeszcze zastanawiam, czy w dzisiejszych czasach, w tej dobie globalizacji, czy emigracja jest jeszcze życiową rewolucją, czy to jest już tylko zmiana adresu?
Myślę, że wciąż jest. To jest coś więcej niż zmiana adresu. To jest zmiana całego ekosystemu, w którym na co dzień funkcjonujemy. Zmiana... chociażby nawet zmiana nieruchomości, jeżeli opuszczamy polskie mieszkanie i udajemy się do innego polskiego miasta, to mniej więcej dostaniemy to samo, tylko za oknem będziemy mieć inny widok, ale jeżeli już przeprowadzamy się na przykład do Nowego Jorku, to będziemy mieć okna, które się inaczej otwierają. Prysznic z nieruchomą tak zwaną słuchawką, czy brak parapetu, brak przedpokoju bardzo często. To już jest pewne nowum. Mm-hmm. Do tego dochodzi oczywiście cały gąszcz odmiennych przepisów, innych smaków. Ludzie inaczej ze sobą rozmawiają. Są jakieś takie niepisane zasady, których trzeba przestrzegać, których dopiero po jakimś czasie jesteśmy się w stanie nauczyć. To wszystko zajmuje czas, żeby się w tym odnaleźć, zorganizować, dobrze poczuć. Więc myślę, że przede wszystkim język, który otacza nas, jest inny. Myślę, że trudno to porównywać tylko do czystej przeprowadzki. To jest pewne przeniesienie w jakiś trochę inny wymiar.
Właśnie, skoro mowa o przeprowadzce, piękny rozdział pani popełniła, skrzynia, kufer i walizka, niezwykle kobiecy, bo rzeczywiście jak tu zapakować prawie całe swoje życie, jakich wyborów dokonać, co pozostawić, co ze sobą zabrać, wybierając się za ocean. Też mam doświadczenie życia poza Polską i pamiętam ten moment, kiedy trzeba było zapakować cały dom, całą rodzinę i po prostu wyjechać. I to było chyba najtrudniejsze.
To prawda, ja się często przy różnych okazjach szarpałam z walizkami, z pudełkami. W ogóle dzięki dwóm pobytom dłuższym za granicą nauczyłam się, że do życia właściwie niewiele nam jest potrzeba. Im mniej tych rzeczy mamy, tym łatwiej nam tym życiem i przestrzenią wokół siebie zarządzać. Natomiast za każdym razem, kiedy narzekałam, ile ja jeszcze muszę rzeczy spakować, ile przenieść, to sobie zastanawiałam się nad tym, jak wyglądało takie pakowanie 100, 150, 200 lat temu, w co się ludzie pakowali, jakieś drewniane skrzynie, ciężkie kufry, kosze. Jak wyglądała wtedy garderoba, którą się pakowało? Miało się przecież tylko kilka sztuk odzieży, które miały wystarczyć na nie wiadomo jak długo w kontekście emigracji. Jakie pamiątki rodzinne, czy jakieś szczególne przedmioty zabrać ze świadomością, że nie będzie się miało kiedy po nie wrócić albo gdzie ich przechować? To mnie tak zawsze frapowało, jak to kiedyś wyglądało, a jak to wygląda dzisiaj. Z tego powodu oczywiście emigracja dzisiaj jest nieporównanie łatwiejsza, ale są chyba pewne obszary, które pozostają takim samym wyzwaniem i tu się nic nie zmienia.
Pani Magdo, to już na zakończenie, bo się umawiałyśmy na spotkanie w pierwszej godzinie programu. Pani ma obowiązki. Ja jestem bardzo wdzięczna, że pani poświęciła dzisiaj mi czas i jest z nami w programie Nocne Rozmowy. To już tak na zakończenie. Biorąc pod uwagę wszystkie historie, które opisała pani w książce, która z nich najbardziej panią zaskoczyła? Która była dla pani najodważniejsza?
Tych historii było kilka, ale myślę, że te najwcześniejsze opisane przeze mnie emigracje jednak były dla mnie najbardziej poruszające, chociażby z tego powodu, jak wielkim ryzykiem była kiedyś taka podróż, ten odległy rejs, ta podróż w nieznane, to wyruszanie w pewnej takiej historycznej zawierusze z dużą niepewnością losu. No i wreszcie, czy Helena Modrzejewska, czy Pola Negri, kobiety niezwykle odważne, bardzo samodzielne, wyprzedzające swoje epoki, niezależne finansowo, skłonne podejmować niesamowicie niezależne decyzje, jak na tamte czasy. Też z ogromną niepewnością przecież, czy sobie poradzą, czy przetrwają, czy będą w stanie się utrzymać, jak zostaną przyjęte przez Amerykanów. Więc te historie były dla mnie poruszające. O Helenie Modrzejewskiej rozmawiałyśmy już trochę wcześniej, natomiast w przypadku Poli Negri tam zaskoczyło mnie, że w tym bajkowym świecie tej romantycznej epoki lat 20. za tą wspaniałą scenografią kinową, za tymi stylizacjami kryło się tak naprawdę wiele smutków i dramatów, które przeżyła Pola Negri. Między innymi fatalne zauroczenia mężczyznami, znanymi bardzo, dodajmy, czy Charlie Chaplin, czy Rudolf Valentino, ale Pola nie miała szczęścia w miłości. Traciła wielokrotnie swoich ukochanych w tragicznych okolicznościach. Straciła też nienarodzone dziecko, straciła ogromną część majątku w wielkim kryzysie. Została na koniec życia sama. To było takie smutne zakończenie tej bajkowej historii, a jednak z jej pamiętników bije pewien spokój, pogodzenie się z losem, akceptacja tych wszystkich zawirowań, pewna satysfakcja z tak bogatego, interesującego życia, które przypadło jej w udziale skromnej polskiej dziewczynie. Więc chyba ta historia była dla mnie najbardziej wzruszająca.
A wśród historii współczesnych bohaterek? Czy Barbara Piasecka-Johnson?
Tak, przy Barbarze Piaseckiej-Johnson też przeżyłam pewne zaskoczenia. Chyba najbardziej zaskoczyła mnie jej wielowymiarowość. My ją tak pochopnie oceniamy jako kobietę, której się trafiło.
Tak.
My lubimy takie szybkie oceny czyjegoś sukcesu właśnie. To i tutaj jest ta różnica między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Oceniamy ją jako kobietę, która po prostu odziedziczyła majątek po bogatym mężu. Tymczasem mało mówi się o tym, że ona ten majątek wielokrotnie pomnożyła dzięki swojej wiedzy, dzięki swoim trafionym inwestycjom na rynku sztuki, dzięki znajomości biznesu. Więc to było dla mnie takie ciekawe, że to była właściwie bardzo utalentowana przedsiębiorczyni, która wykorzystała tę kartę, którą zagrał jej los.
No, jedna z najbogatszych kobiet Ameryki, prawda? Ale przecież jej droga, tak jak pani powiedziała, była pełna napięć kulturowych, klasowych i też osobistych jakichś problemów, osobistych tragedii. Proszę państwa, ja zachęcam wszystkich do tego, by zainteresować się najnowszą książką pani Magdaleny Żelazowskiej, Polki w Ameryce, historię kobiet, które wyruszyły za ocean i podbiły świat. Nowiusieńka, pięknie ilustrowana, bardzo ładne zdjęcia pani zdobyła. Z archiwum prywatnego każdej, prawie każdej z bohaterek.
Tak, to był ważny element szaty graficznej. Bardzo mi zależało na tym, żeby zobrazować tę historię, zwłaszcza, że zanurzamy się w naprawdę przepiękne czasy, epoki, stroje.
Pani Magdo, bardzo dziękuję. Bardzo ładnego też dnia pani życzę. Wiem, że będzie pracowity. Niech nie zabraknie w tych momentach niespodzianek wielu. I wszystkiego dobrego życzę. I do zobaczenia, do usłyszenia, mam nadzieję, już niedługo.
Bardzo dziękuję. Z przyjemnością spędziłabym na antenie jeszcze jedną godzinę i wiele więcej. Mam nadzieję, że będziemy mieć jeszcze okazję porozmawiać. Dziękuję za zaproszenie i życzę udanej reszty walentynkowego wieczoru.
O tak, nie zapomnę.
Albo poranka, jak kto woli.
Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego raz jeszcze. I dobrej nocy.
Dziękuję bardzo.
Państwa i moim gościem była Magdalena Żelazowska.